Na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej kilka nowych firm z naszego kraju handlujących pośrednio z Rosją i Białorusią zostało objętych sankcjami. USA oceniają rosyjską propozycję pokojową jako sprzeczną z kartą ONZ, ale też urągającą fundamentalnej moralności i zdrowemu rozsądkowi. 14 osób z Jordanii zmarło z powodu upałów podczas corocznej muzułmańskiej pielgrzymki do Mekki. Kilka firm z naszego kraju handlujących pośrednio z Rosją i Białorusią zostało objętych sankcjami. Na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej na tak zwaną listę sankcyjną wpisał je resort spraw wewnętrznych. O tym, o jakie firmy chodzi, nasz reporter.
Według informacji przekazanych przez KAS to dwie warszawskie spółki, które handlują elektroniką. Przez pośredników m.in. w Kazachstanie czy Azerbejdżanie te przedsiębiorstwa sprzedawały do Rosji materiały objęte międzynarodowymi sankcjami. Chodzi tu o procesory, sterowniki czy złącza używane w szeroko rozumianej elektronice. Lista takich firm, które według administracji skarbowej mogą swoim działaniem przyczyniać się do wspierania rosyjskiej agresji na Ukrainę, liczy już 500 podmiotów. Tylko w ostatnim półroczu trafiło na nią 5 firm. Jak przekazał szef KAS, wykrywanie takich powiązań biznesowych staje się coraz trudniejsze w porównaniu z czasem na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wszystko przez, i tu cytat, coraz bardziej wyrafinowane powiązania kapitałowe.
Informuje dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan odrzucił wczoraj ofertę pokojową przedstawioną w piątek przez prezydenta Rosji Władimira Putina, oceniając, że jest ona nie tylko sprzeczna z kartą Narodów Zjednoczonych, ale też urąga fundamentalnej moralności i zdrowemu rozsądkowi. W myśl tej propozycji Ukraina ma nie tylko oddać terytorium, które Rosja w tej chwili kontroluje, ale też wyrzec się dodatkowych terenów, powiedział Sullivan uczestnikom konferencji w sprawie Ukrainy zgromadzonym w Szwajcarii. Wskazał też, że zgodnie z rosyjską propozycją Kijów musiałby się również rozbroić. Byłby więc bezbronny wobec przyszłej rosyjskiej agresji.
Czas na fakty RMF FM.
Jordańskie MSZ poinformowało, że podczas hadżu, czyli corocznej muzułmańskiej pielgrzymki do Mekki w Arabii Saudyjskiej, zmarło głównie z powodu udaru cieplnego 14 obywateli Jordanii, a 17 innych osób uznano za zaginione. Saudyjskie Ministerstwo Zdrowia wydało w czwartek zalecenie, w którym ostrzegło przed gwałtownie rosnącymi temperaturami i zaleciło pielgrzymom picie wody i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w najgorętszej porze dnia. W Mekce dziś temperatura ma sięgnąć 47 stopni Celsjusza. Przed wczorajszym meczem Mistrzostw Europy w piłce nożnej między Serbią i Anglią w Gelsenkirchen doszło do starcia kibiców serbskich z albańskimi. W zdarzeniu uczestniczył syn prezydenta Serbii, Danilo Vučić, którego przed bójką powstrzymali funkcjonariusze oddziału specjalnego niemieckiej policji, podała telewizja N1. Niemiecki tabloid Bild poinformował, że albańscy kibice napadli kibiców Serbii, rzucali w Serbów krzesłami, butelkami, stołami, po czym uciekli, gdy na miejsce przybyła policja. W wyniku starcia ranny został co najmniej jeden kibic Serbii. W późniejszym meczu Anglia pokonała Serbię 1-0, we wcześniejszych spotkaniach Polska przegrała z Holandią 1-2, a Słowenia zremisowała z Danią 1-1. Europejska Unia Piłkarska, UEFA, wszczęła też postępowanie dyscyplinarne przeciwko albańskiej federacji za zachowanie kibiców podczas meczu Mistrzostw Europy z Włochami. Włochy pokonały Albanię 2-1 w spotkaniu pierwszej kolejki grupy B w Dortmundzie. Albańskiej federacji przedstawiono zarzuty dotyczące zachowania jej kibiców. Sympatycy tej drużyny wrzucali na boisko różne przedmioty, używali środków pirotechnicznych, wtargnęli też na murawę oraz zaprezentowali prowokacyjne banery, jak oceniono, nieodpowiednie dla wydarzenia sportowego. Teraz Poznań i sukces kardiologów z wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia. Przeprowadzili oni pierwszą taką operację w Polsce. Wszczepili 71-letniej pacjentce najnowszy model stymulatora bezelektrodowego. To urządzenie, które może wydłużyć życie nawet o 15 lat.
Mała kapsułka, która wysyła sygnały elektryczne, nadając rytm sercu. Pacjentka była zupełnie zależna od stymulatora, czyli bez stymulatora serce nie bije. Ta mała kapsułeczka zabezpieczała pacjentkę przed utratami przytomności, no i również przed zgonem w mechanizmie asystolii. Urządzenie jest tylko i wyłącznie w komorze, a wyczuwa aktywność przedsionków na podstawie akcelerometru, który odczytuje ten prąd krwi jako aktywność przedsionka. Także bardzo zaawansowany układ.
Wyjaśnia Michał Guliński ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. W fakta zostajemy przy medycynie. Dużym zainteresowaniem cieszy się rządowy program dofinansowania in vitro. Od 1 czerwca bezskutecznie starającym się o dziecko parom przysługuje refundacja procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ponad 50 par już zgłosiło się do kwalifikacji do zabiegu w klinice w Szczecinie. 30 wstępny etap ma już za sobą, mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej profesor Rafał Kurzawa z kliniki VitroLife w Szczecinie.
Panie profesorze, na pierwsze dni działania programu rządowego dofinansowania in vitro sprawiły, że coraz więcej par się zgłasza? Czekały pary na uruchomienie tego programu?
No czekały, bo to jest istotna pomoc finansowa dla tych par i oczywiście, że czekały. Zresztą to było widać po tym, że było znacząco mniej par bezpośrednio przed jego uruchomieniem, czyli w maju na przykład. A teraz w czerwcu rzeczywiście mamy dużo, dużo więcej pacjentek.
Kiedy można się spodziewać pierwszych ciąż z tego, tych rządowych ciąż?
No to będzie latem tego roku, bo to wszystko zależy od tego, kiedy pacjentki będą miały wykonane procedury. Chociaż już niektóre miały wykonane procedury z zamrożonymi komórkami, przepraszam, zamrożonymi zarodkami, które były wcześniej przechowywane u nas, więc pierwsze testy ciążowe będą wykonywane na początku lipca, najpóźniej, myślę, że wcześniej.
Kto się zgłasza do tego programu?
Wszyscy. To znaczy, chodzi tutaj o to, że ten program jest bardzo szeroki. On dotyczy kobiet do 42 roku życia, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania własnych komórek jajowych. I to jest bardzo dobre, że są tak szerokie kryteria włączenia. Są tam również włączone pacjentki z niską rezerwą jajnikową. To też jest ważne, dlatego że my w tej chwili naprawdę leczymy pary, które wymagają istotnego wsparcia medycznego. Poprzedni program miał węższe kryteria włączenia i to był program, który było troszeczkę łatwiej realizować. My się tutaj spodziewamy może trochę gorszych wyników leczenia z uwagi na tak szerokie kryteria włączenia, krótko mówiąc, również włączania par z gorszym rokowaniem.
Czy ten program pokaże też, jaka jest skala problemu walki z bezpłodnością, z problemami z zajściem w ciążę? Być może nie wiemy o tym, ile par chciałoby mieć dziecko, bo oni o tym nie mówią, tylko walczą po cichu.
My wiemy, bo dane statystyczne Polski, no nie ma podstaw, by uważać, by one odbiegały od danych europejskich. U nas rzeczywiście takich badań dobrych nie było na ten temat. Wiemy, że w granicach 15, może nawet 18% par w wieku rozrodczym ma problemy z dzietnością. I takie statystyki w Polsce są również. Natomiast ten program, myślę, że pokaże jeszcze inną rzecz, że nie było dostępu do leczenia niepłodności przez pary młode, czyli te pary na dorobku, czyli młodsze kobiety, młodszych mężczyzn. I to jest bardzo ważne, by właśnie młodym ludziom pomagać. I to jest, uważam, jeden może z najlepszych i najważniejszych elementów tego programu. To pokazał taki program, który był wcześniej, taki może troszeczkę program pilotażowy, In Vitro to Hit, gdzie zgłosiło się do niego cała masa kobiet w zdecydowanie młodszym wieku. To pokazuje, że problem niepłodności to nie tylko domena tych, które mają bardziej zaawansowany wiek rozrodczy, typu 35 lat, tylko również kobiety młodsze. Te po prostu, nieco starsze, mają już pieniądze na to, czy miały pieniądze na to, by finansować in vitro.
A młode często pewnie słyszą, a postarajcie się, weź wolne, wyluzuj, uda się.
To wszyscy słyszą i wszystkie słyszą i to bardzo boli. To jest jeden z problemów psychologicznych, który potem jest następstwem właśnie niezamierzonej bezdzietności. Ta presja taka, nazwijmy to socjalna, ale rodzinna też, tak? Bo to nie tylko dotyczy tego, że znajomi coś takiego mówią, ale to dotyczy również sytuacji, w której rodzice coś takiego mówią. To jest tak naprawdę trochę, uważam, niedobre, bym powiedział, niedopuszczalne nawet.
Przy każdym spotkaniu rodzinnym zawsze się słyszy, a kiedy będzie wnuczek, wnuczka, kiedy się dorobicie dziecka?
Podobno tak jest i to widać, że to boli.
Kto może się zgłosić do tego programu i jak państwo kwalifikują pary do tego programu?
Do programu może zgłosić się w zasadzie każda para z problemem niepłodności. Natomiast podczas spotkania należy ocenić to, czy są wskazania do procedury rozrodu wspomaganego, jakim jest zapłodnienie pozaustrojowe, bo nie wszyscy od razu mają wskazania do in vitro. Trzeba pamiętać, że leczenie niepłodności to również leczenie metodami zachowawczymi. To jest coś, co można zrobić taniej, łatwiej i szybciej. I chyba też o to chodzi, żeby kobiety zachodziły w ciążę w sposób naturalny. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważny obszar, który wymaga w ogóle wsparcia systemowego w Polsce, bo czegoś takiego nie ma. To jest w ogóle paradoks. U nas nie ma systemowego wsparcia w ogóle dla par niepłodnych. W tej chwili się okazuje w tym takim oknie między, powiedzmy sobie, domniemaniem, że jest problem związany z płodnością, a kwalifikacją do zapłodnienia pozaustrojowego.
Mamy taką dziurę.
Jest dziura. Oczywiście takie leczenie jest możliwe w wybranych ośrodkach, ale nie ma dobrze przygotowanych i wyłącznie dedykowanych temu celowi ośrodków. I to jest problem. Mówię o ośrodkach publicznych, bo oczywiście prywatnie można się leczyć, ale wtedy, jeżeli jest to leczenie prywatne, to jest to znowu leczenie odpłatne.
Jeżeli przychodzi para i mówi, że no staramy się o dziecko od 3 lat, nic nam nie wychodzi, to już jest wskazanie do rozważania in vitro?
To już jest bardzo duży taki, bym powiedział, gatunkowo element raczej wskazujący na potrzebę wykonania zapłodnienia pozaustrojowego. Oczywiście są jeszcze inne rzeczy, które są tutaj w kontekście istotne. Wiek kobiety, co jest konkretną przyczyną niepłodności. Ale fakt, że 3 lata para stara się o dziecko i tej ciąży nie ma, to no, świadczy o tym, że jest problem jakiś medyczny. Teraz pytanie dlaczego, tak? Bo to też jest ważne. Czasami jest tak, że i to trzeba jasno powiedzieć, dobitnie powiedzieć, że pary bardzo długo leczą się bez efektu, ale również dlatego leczą się bez efektu, ponieważ nie są leczone w sposób właściwy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym też pamiętali, że jeżeli czas leczenia poza ośrodkiem rozrodu wspomaganego medycznie przekracza 1 do 2 lat, w zależności od wieku pacjentki, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? To znaczy, że trzeba pójść naprawdę do ośrodka bardziej przygotowanego do tego, by leczyć niepłodność.
Co czeka taką parę, która przyjdzie tutaj do kliniki i powie, no, że chciałaby skorzystać z rządowego programu in vitro?
Ocena, czy są wskazania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. To jest przede wszystkim czas trwania niepłodności, to jest kontekst wieku kobiety i to ocena wstępna, czy te podstawowe funkcje związane z płodnością są zachowane, czy nie. Tutaj przypomnę, że dochodzi o 3 rzeczy. Przede wszystkim kwestie związane z jakością nasienia, kwestie związane z tym, czy jest owulacja, czy występują cykle owulacyjne i czy anatomicznie u kobiety jest w porządku. Krótko mówiąc, kwestie związane z drożnością, czy z oceną, koniecznością oceną drożności jajowej. Często jest też tak, że pary do tej kwalifikacji już przychodzą z takimi badaniami, które potwierdzają wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego.
W wariancie optymistycznym, jak długo para będzie czekać od momentu zgłoszenia się tutaj do możliwości wykonania pierwszego testu ciążowego?
To może inaczej. Jak długo będzie czekać od momentu zgłoszenia się do kwalifikacji, do rozpoczęcia procedury i potem ewentualnie możliwości wykonania testu? Teraz pytanie, co to znaczy wariant optymistyczny, bo proszę pamiętać o tym, że in vitro nie zawsze wiąże się z wykonaniem tej procedury, która potem bezpośrednio wiąże się z powstaniem ciąży. My często procedury in vitro dzielimy na dwa etapy. Pierwszy to jest przygotowanie zarodków, a drugi to jest osobny transfer wcześniej zamrożonych zarodków do jamy macicy. Ale kwalifikacja nie ma podstaw, by jej odmawiać w sytuacji, kiedy są wskazania. Więc jeżeli są wskazania, to po kwalifikacji kobieta powinna rozpocząć przygotowanie do procedury in vitro w postaci stymulacji jajeczkowania najpóźniej miesiąc od kwalifikacji. Sama procedura stymulacyjna trwa około 14 dni. Potem jest pobranie komórek jajowych. Te procedury w laboratorium trwają w granicach 5 dni najczęściej. Tak powinno być, bo powinniśmy hodować zarodki do etapu blastocysty. Czyli 21 dni od momentu rozpoczęcia stymulacji powinny być przygotowane zarodki. I potem, jeżeli jest transfer zarodków, to czekamy na wynik w postaci testu ciążowego w granicach 10 dni od momentu przeniesienia ich do jamy macicy. Czyli krótko mówiąc, od kwalifikacji najpóźniej 2 miesiące, najpóźniej 2 miesiące później wiemy, czy to się udało, czy nie.
Z profesorem Rafałem Kurzawą rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.